wiadomości Radia Zachód, Mateusz Gadomski. Zapraszam. Hasło K2 dla Polaków zmienione na K2 dla Nepalczyków. W sobotę jako pierwsi ludzie zimą na K2, drugim co do wysokości szczycie ziemi 8611 metrów nad poziomem morza stanęli Szerpowie. Należało im się, powiedział Radiu Zachód jeden z najwybitniejszych himalaistów świata, Krzysztof Wielicki.
Bardzo dobrze, że weszli. No, ktoś musiał wejść w końcu, prawda? Jak od 87 roku trwała walka o K2, no to próbowali Polacy, próbowali Rosjanie, Kazachowie, Szerpowie i Cikon i ktoś tam jeszcze. No i w końcu weszli Szerpowie i bardzo dobrze, że ktoś wszedł. No, świadczy to o tym, że są mocni, to raz, dwa, to, że oni jednak, czyli najważniejsze to oczywiście było okno pogodowe, które trzydniowe. Cisza. To było ważne. Okno pogodowe. Dwa, to, że jednak używali tlen. I trzy, że było ich dużo. I oni stworzyli team, mocny team 10-osobowy, który psychicznie jest bardzo ważny, bo oni wszyscy wierzą, że jest nas 10, to w zespole na pewno zdobędziemy, damy z siebie wszystko.
Sam Krzysztof Wielicki zdobył 3 8-tysięczniki zimą. Był kierownikiem 2 wypraw zimowych na K2. Po wejściu Nepalczyków na szczyt wzruszenia nie kryła himalaistka Monika Witkowska.
Pełna emocji. W nocy nie mogłam spać, co chwilę się budziłam, sprawdzałam, czy są jakieś wieści z K2 rano. Pierwsze, co zrobiłam, to sprawdziłam w laptopie, który miałam przy łóżku, jak wygląda sytuacja. No, przeżywałam bardzo, dlatego że miałam znajomych zarówno w ekipie, która zdobywała szczyt, jak i w takiej ekipie wspierającej, bo trzeba pamiętać, że oczywiście największy splendor spływa na tych, którzy wchodzą na szczyt, no, ale jeszcze jest cała ekipa w bazie, która też ich wspiera, która gdzieś również tam inni Szerpowie, którzy byli w różnych obozach.
No oczywiście szok.
Himalaistka Krystyna Palmowska.
I jednak kompletne zaskoczenie, bo mimo wszystko, mimo że wiedziałam, że tam jest bardzo silny zespół, to jednak no K2 jest bardzo, bardzo trudnym przeciwnikiem.
Tam nie było takich wątpliwości, na przykład przy zespole jedno-dwuosobowym to się zakradają wątpliwości, a może nie damy rady, może za późno, może coś tam, może się pogoda zmienić, prawda? A jak ich było 10, to oni po prostu mieli taką grupową ambicję, że my musimy w 10 to zdobyć, prawda?
Był bardzo, bardzo silny zespół. Tam był ten Nirmal Purja, nie wiem jak on się wymawia, Nepalczyk, który w ciągu pół roku zrobił koronę Himalajów. Coś nieprawdopodobnego po prostu. Więc bardzo silny zespół, który bardzo zdeterminowany i na chwilę ten K2, że tak powiem, dał szansę. I jakaś też niezwykle dobra pogoda i wszystko to razem się zgrało. Ten wielki sukces, który rzeczywiście Szerpowie jak najbardziej na to zasłużyli, żeby tam wejść. 10 osób to jest naprawdę bardzo silna ekipa i chyba nie wiem, czy jakikolwiek inny kraj by wystawił tak silną reprezentację.
I dodatkowo widziałem, że wcześniej już od 2-3 dni, od 2 dni szczególnie, było podnoszone, że to my z Nepalu, Szerpowie, realizujemy wyzwanie, że w podtekście nie jesteśmy tylko wyrobnikami, prawda, którzy pracują na wyprawach, ale też potrafimy zrealizować wyzwanie wielkie. Bo dotychczas to nie było żadne wyzwanie. No, wchodzili za pieniądze, pomagali klientom 6, 5, 10 razy na raz, ale to no, żadne wyzwanie, prawda? A tu nagle się okazało, że jednak to potrafią również realizować wyzwania i w sumie to tak, ja sobie myślę tak. To było najlepsze z najgorszych. Bo najgorsze rozwiązanie byłoby, gdyby weszli Włosi, Hiszpanie, Rosjanie, Kazachowie, ktoś tam. A skoro weszli Szerpowie, to najmniejszy ból. Tak, najmniejszy ból, nie? No bo no Szerpowie, no weszli, bardzo dobrze. Bo jakby weszli Włosi, albo Rosjanie, albo Kazachowie, no to tak byłoby trochę, wiesz, no w tej lidze, prawda? A skoro weszli Szerpowie, to tak trochę łagodniejsze. Jest ból nie tylko dla nas, dla wszystkich chyba, tych, którzy byli zainteresowani K2, jak sądzę. Im się należy, tak.
No tu nie ma co komentować. No, weszli i koniec. Tak, jest już, historia się skończyła.
Piotr Pustelnik, himalaista, prezes Polskiego Związku Alpinizmu.
Ta historia zdobywania 8-tysięczników skończyła się. Na tym era, że tak powiem, zapoczątkowana przez Andrzeja się skończyła. To jest ostatni akord. I Szerpom trzeba złożyć no, jak najbardziej serdeczne i zasłużone gratulacje z tego powodu, zrobili to wejście. Oczywiście można sobie dyskutować, czy ten styl to jest akurat taki, który w tej chwili obowiązuje we współczesnym alpinizmie, ale zrobili to sprawnie, szybko, efektywnie i bez strat, więc no, nie ma co w ogóle dywagować. Weszli, wpisali się do historii, koniec, kropka.
Oczywiście, ale ten K2 był takim do tej pory symbolem góry niezdobytej. Więc tutaj właśnie dlatego szkoda, że nie Polacy, ale tak jak mówię, gdyby nie zawada, to w ogóle ten rozdział pozostałby nieotwarty, prawda? Całej zimowej eksploracji Himalajów.
Przypomnijmy, że historię zimowego wspinania na ośmiotysięczniki rozpoczęli Polacy na czele z Andrzejem Zawadą. Ta historia sięga początku lat 70. i zimowego wejścia na siedmiotysięcznik, Noszak w Hindukuszu. Potem była próba zdobycia ośmiotysięcznika Lhotse, aż wreszcie ogromny sukces Polaków. I to na skalę światową. Jako pierwsi ludzie zimą na ośmiotysięczniku stanęli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. I to od razu na najwyższym szczycie świata, Ewereście. To było prawie 41 lat temu, bo 17 lutego 1980 roku.
Powtórz, gdzie jesteście, odbiór?
To wtedy Leszek Cichy wypowiedział tak popularne dziś słowa. Gdyby to nie był Everest, to chyba byśmy nie weszli.
Na ostatnim odcinku wyjazdu strasznie miało, naprawdę. Gdyby to nie był Everest, to byśmy chyba nie weszli, odbiór.
Wśród nagrań z zimowego zdobywania Everestu jest też rozmowa pomiędzy obozem pierwszym a drugim o kolejności wynoszonych rzeczy przez szerpów.
Halo, dwójka, woła jedynka, odbiór. Halo, jedynka, to dwójka, odbiór.
Andrzej, mam jedno podstawowe pytanie. Ja mam trzech szerpów. W jakiej kolejności co ma iść do góry, odbiór?
Przede wszystkim tlen, maski, butan, cukier, mleko w proszku, płatki konfleki lub płatki owsiane. Świeczki, łyżki, maszynki butanowe. Kochary nowe, całe, opakowane. Odbiór.
No i chyba namiot, odbiór.
Namioty to w ogóle oczywiście jak najwięcej, prawda, bo myślą o założeniu obozu trzeciego, odbiór.
Tylko, że ich jest trzech, więc wezmę trzy butle, to już jest jeden zawodnik. Drugiemu zawodnikowi założę namiot lub dwa namioty i butan i trzecie, no to te podstawowe żywnościowe produkty, odbiór.
Bo tu konserwy mięsne są, różne jakieś świstwa, jak zawsze do soczków są. Natomiast brak to podstawowych rzeczy, jak mleka w proszku, cukru, butanów, konfleków, łyżek, odbiór.
No dobra, to w takiej kolejności jutro dostarczymy to, odbiór.
No może jakiś tam ser, no bo sera nie ma, ale nie potrzeba wcale konserw mięsnych, odbiór.
Dobra, zrozumiałem, odbiór.
Do Polaków zimą należą też Manaslu, Choyu, Daulagiri, Kanchenjunga, Annapurna i Lhotse, Gasherbrum I i Broad Peak. Z Shishą Pangmą było pół na pół. Pierwsze zimowe wejście należy do Piotra Morawskiego i Włocha, Simone Moro. Makalu, Gasherbrum II i Nanga Parbat już nie są nasze. I wreszcie K2, zwana Chogori, Górą Gór, czy Morderczą Górą, opierała się atakom lodowych wojowników przez 33 lata. Tyle minęło od pierwszej próby zimowego jej zdobycia. Pierwszą zimową wyprawę poprowadził Andrzej Zawada, himalaista, wizjoner i twórca himalaizmu zimowego. Podczas wyprawy od połowy stycznia 1988 roku pogoda zaczęła się psuć. To zapis rozmowy Bogdana Jankowskiego z bazy z Krzysztofem Wielickim, znajdującym się w obozie pierwszym.
14 stycznia 1988, dochodzi 8 godzina rano. Bardzo zgłasza się odbiór.
Cześć Bogdan.
Cześć.
No co u was słychać, odbiór?
No u nas to jeszcze, wiesz, siedzimy w namiocie, drzemiemy, chyba mróz straszny, bo lodu dużo na śpiworach. A powiedz, co u was, jak noc przeszła, odbiór?
No więc wieczorem całą noc, teraz też wieje. I się zaczęła znów dopływa, nie wiem, z góry pyłowy idą. Nie, na razie się wstrzymujemy od wyjścia. Dlatego straszne z góry szczególnie pyłowy idą tu na cały obóz. W nocy było 32, teraz jest 25 odbiór.
Rozumiem. No sądzę, że u nas jest troszeczkę cieplej, ale niewiele. Jeszcze nie sprawdzałem. A powiedz, jaka pogoda, jakie niebo, odbiór?
Jest całkowite zachmurzenie. Ale to patrzę, że jest zachmurzenie, tylko że tu strasznie zwiewa, wiesz, z tych wszystkich grani, małych grani pyłówki na tą drogę naszą. No mamy jeszcze w zapasie dzień, także nie ma problemu. Niemniej tak się przyglądamy temu odbiór.
No tak, rozumiem, rozumiem. Znaczy silny wiatr bardzo, tak, który niesie tym śniegiem, miecie. Dobra, no to cóż, to na razie pewnie będziecie gotować, robić śniadanie i zgłaszajcie się co jakiś czas odbiór.
Dobra, dobra, będziemy informować. To na razie, cześć.
No, na razie, my jesteśmy na ciągłym nasłuchu, trzymajcie się.
Po powrocie Andrzej Zawada tak komentował wyprawę na K2.
Że zdobycie K2 zimą to jest w tej chwili jeden z takich największych problemów himalaizmu światowego. No ktoś w końcu zimą powinien wejść na tą górę.
I właśnie znów Polacy po raz drugi spróbowali zdobyć K2. Na przełomie 2002 i 2003 roku wyprawa Netia K2 działała pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego. Padł zimowy rekord wysokości na K2, mówi Dariusz Załuski, himalaista, zdobywca K2, członek dwóch zimowych polskich wypraw na K2.
Oj, no właśnie, no tutaj też nie chcę jakoś się usprawiedliwiać, czy nas usprawiedliwiać, ale mam takie odczucie, że w 2003 roku przy tej próbie od strony chińskiej, no obserwując to K2 najczęściej z bazy, z dołu, w ogóle pogodę i sytuację, i byłem tam zresztą w obozie trzecim dwa razy, czyli dosyć wysoko, no wydaje mi się, że wtedy w ogóle nie, K2 nie dało takiej szansy, żeby wejść. I to nawet z bardzo jakimś silnym zespole, bo tam po prostu wiało strasznie. Ten pióropusz taki straszny, tej chmury kondensacyjnej był tam przylepiony non stop, czyli no w ogóle to chyba tak jest, że po prostu no musi się parę rzeczy złożyć, no musi być to dłuższe okno, a nawet może jedno nie wystarcza, może dwa, żeby jedno czy nawet więcej, żeby przecież przygotować tą drogę jeszcze w jakichś możliwych warunkach. Tam raczej nie mam takiego poczucia, że jakby wyprawa nawaliła, bo próba tam była wysoka. Denis z Marcinem Kaczkanem doszli do 7650 może nawet i w tych warunkach. Ja pamiętam takie z tej trójki, to po pierwsze walczyliśmy całą noc, żeby jej nie zwiało. A liny poręczowe przechodziły ze 3 metry od namiotu, poszły dalej do góry, to my nie mogliśmy do tych lin po prostu... Znaczy baliśmy się do nich dojść, tak biało. No, zresztą miałem taką też noc z Maćkiem Pawlikowskim, kiedy się już żegnaliśmy ze światem, bo nam cały namiot rozebrało. W zasadzie wszystko, a tak jakoś się tam kurczowo jeszcze kamieni trzymaliśmy pod spodem. Także no naprawdę w mojej jakby takiej, powiem odczuciu K2 zawsze zimą to w ogóle był taki w ogóle absolutnie na granicy jakiejś możliwości. No.
I wreszcie wyruszyła trzecia, narodowa wyprawa na K2. W ramach programu Polski Himalaizm Zimowy. W sezonie 2017-2018 Polacy próbowali ponownie zdobyć K2.
Nic się nie zmieniło. Tak samo wieje, już słychać huk na górze.
Thank you. pogoda jest taka, wiesz, na granicy działalności. Jak ktoś jest twardy, to pójdzie, a jak ktoś jest miękki, to raczej będzie czekał.
Czuję, perspektywy nie mamy.
Tylko z każdą chwilą dnia będzie lepiej.
Wydaje się, że to prognozy to... Ale K2 najpierw zaprzeczą, że K2 ma słońce i odpiewanie.
O kurwa, ale lawina!
Kroki!
Nie takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy w garażu.
Polak i Francuzka czekają na pomoc w Himalajach.
Rewol schodzi, jest w tej chwili na 6-9. Ja myślę, że to jest normalne, że się ratuje człowiek.
Elizabeth!
My mówimy, że nie da się, że jest akcja zakończona, a Adam mówi nie, lecimy po...
Nakręciłeś bańkę, a teraz się wytwierasz, że zrobił za ciebie ktoś inny, no.
Dla mnie szokujące jest, że możesz bardziej wierzyć w to, co czytasz w mediach, niż odpowiedź, którą ci udzielam.
Stałeś się stroną.
To trailer obsypanego nagrodami filmu Ostatnia Góra w reżyserii himalaisty i członka tej wyprawy Dariusza Załuskiego.
Na tej naszej ostatniej z kolei wyprawie, no to jednak no, dwa błędy, żeśmy jednak teraz widać grube popełnili, to znaczy za późno tam dotarliśmy, byliśmy chyba 14 grudnia w bazie i okazało się, że styczeń był całkiem ładny, tylko my no, zmarnowaliśmy na drogę Czesena, czyli no, jak już wstąpiliśmy do akcji na żebrze, to w zasadzie warunki nie pozwalały na taką normalną działalność i to też nie rokowało. To może to są takie przyczyny. To nie znaczy, że gdyby było inaczej, to byśmy na pewno weszli. Tutaj jednak pewna wyższość Szerpów jeszcze takiej sile, prawda? No 10 czy tam w sumie ponad 20, którzy są w stanie naprawdę ogromne ciężary nosić i to po prostu mają. Mają to we krwi. My nigdy ich od nich nie będziemy lepsi, bo po prostu to nawet nie ma co się porównywać. Oni są świetnie przystosowani do tej wysokości, też są przyzwyczajeni do noszenia dużych ładunków na dużych wysokościach i to takie zabezpieczenie tlenowe, ciężkie, no w zasadzie tylko w ich wykonaniu jest możliwe.
Rozróżnił zimę w Himalajach, Karakorum, jednak ona się wyraźnie różni.
Krzysztof Wielicki.
Bo w Himalajach nam szło prościej, w Karakorum trochę gorzej. Dlatego, że Karakorum jest pasmem bardziej na zachód, północny zachód, wysuniętym. I poddaje się pierwszym uderzeniom jet streamu, czyli silnego prądu powietrza, który zimą spływa z Arktyki na południowy wschód. W związku z tym, no ta zima jest trochę bardziej sroga, to znaczy sroga. No, silniejsze wiatry i mniej jest okien pogodowych. To jest coś, co jest strasznie ważne, bo dla prowadzenia logistyki no, są potrzebne te okna, kiedy można coś zrobić, ktoś działać. Przykładem tego była ostatnia wyprawa Szerpów, wspaniałych zresztą Szerpów, którzy trafili w świetne 3 dni okno pogodowe, prawda? Ale to się rzadko zdarza w Karakorum, bo niektórzy mówią tak, no ale tam takie niskie temperatury, tak zimno, proszę mi wierzyć, że temperatura to nie jest problem, dlatego że, znaczy nie jest tak duży problem, dlatego że o tej porze roku jest tam suchy sezon, czyli tam wilgotność powietrza 15%, a zimno się odczuwa bardzo niedobrze w wilgotnym powietrzu, prawda? W suchym powietrzu tak się źle go nie odczuwa. Natomiast wiatr, tak, no to jest podstawowy problem. Ja bym powiedział, że oprócz wiatru, który oczywiście gdzieś tam wieje wysoko, to jeszcze coś takiego jest, że jest dosyć trudno psychicznie wytrzymać na wyprawie, dlatego że są problemy psychiczne polegające na tym, że no, jeśli trzeba siedzieć 7-10 dni i nie można wyjść z bazy, no to jest trochę dołujące, prawda? To w innych sezonach tego nie ma, żeby był tak długo, takie długie okresy były niepogody. I to potem jest trudno o taką determinację, żeby zespół jakoś scalić, że jednak damy, bo wtedy tak sobie ktoś myśli, a może bez sensu, mamy 5% szans, ciągle wieje, wracamy do domu. To nie jest prosta sprawa, żeby się tak, że tak powiem, zmobilizować. Dlatego widzę, że niektórzy uciekają i słusznie to, co zrobili Szerpowie, że zaczęli działać w grudniu. Bo w grudniu ta zima jeszcze jest w miarę, znaczy jest też pewnie zimno oczywiście, bo też się spinają w grudniu, ale na przykład jeśli chodzi o wiatry, to są dużo mniejsze. I oni wyczuli to, że mogą... A dlaczego wyczuli? Ponieważ byli dużym zespołem 30-osobowych, 30 szerpów, jak ruszy do góry, to tam logistykę w 10 dni poprowadzili do 7400, prawda? Co było już takim awansem, rozumiesz, do dalszego spinania, bo jak się ma na 7400 w grudniu, to potem przeczekali pierwsze załamanie styczniowe, bo tak bywa, przyszło okno pogodowe 3-dniowe i wykorzystali to i słusznie, no świetnie to zrobili, prawda? I widziałem film taki ze szczytu, krótki, gdzie tam nawet nie drgnął kaptur nikomu. To znaczy, że tam była cisza po prostu. To się rzadko zdarza. No ale dobre szczęście sprzyja. Zrobili to. Innym problemem może być jeszcze porównanie zimy do innych sezonów. To jest to taki brak regeneracji trochę, bo w sezonach wiosna, jesień czy lato w Karakorum to można się, wiesz, rozebrać, na karimacie położyć książkę, posłuchać muzyki, umyć się. No zimą, jak się ma tam minus 20 w bazie, minus 28, różnie bywa, to tak ochota trochę odbiera, prawda, do regeneracji. A ja uważam, przy dużym wysiłku alpinistów, którzy gdzieś tam działają w górze, no to jest taka naturalna tendencja, żeby się zregenerować trochę, prawda? A tutaj tej możliwości nie ma. I to jest też zasadnicza różnica między zimą i latem. I ostatnia różnica polega na tym, że na zimę muszą jechać ci ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że będą się musieli wspinać w złych warunkach, bo nawet jeśli okno pogodowe jest 2-3-dniowe i ono ma być za 3 dni, to nie można na nie czekać, bo jak się wyjdzie w okno pogodowe, to się nie zdąży coś w górze zrobić. Trzeba na przykład wyjść w złą pogodę, wiedząc o tym, że za dzień, dwa, jak będę wyżej, to się zrobi dobra pogoda. To też jest umiejętność przełamania, prawda, swojego mózgu, że trzeba wyjść w złą pogodę. I to też nie wszyscy potrafią. Także różnic jest od cholery między zimą. Zresztą proszę zauważyć, no może byśmy tak porozmawiali w sensie faktów i statystyki. Pierwszy szczyt został zrobiony w 8053 roku, ostatni w 64. Ile to jest lat? 11. No a myśmy w 80 roku zrobili Everest, mamy 2021. To ile to jest lat? 41. To właściwie 41 do 13... Czy do 12, co 11, 40, ile mówię, dobrze, 41 do 11. No, czyli na czym jest prawie 4 razy gorzej. Proste? Proste.
Bo to zacznę od tego, że jak byli blisko szczytu, to rzeczywiście to nagle się takie emocje rodzą, nie? No bo dla mnie K2 to jest taki pewien symbol, tak? No w ogóle to jest taka, zresztą nie tylko pewnie dla mnie, niedawno z Anią Czerwińską rozmawiałem, zapytałem się o jej najważniejszą górę, to od razu powiedziała K2, chociaż w sumie nie była na szczycie, tak? Czyli jednak to jest taka góra, no, dla wielu wyjątkowa i dla mnie na pewno taką jest. I nagle tutaj jednak coś się zbliża. To już było takie pewne, że oni wyjdą. To w zasadzie się czekało na tą informację. I wyszli. I dopingowałem im.
Cieszę się, że weszli Nepalczycy na K2, że oni są.
Himalaista Janusz Majer.
Tymi pierwszymi ludźmi. No oni byli ostatnio może niedoceniani, to znaczy ludzie skupiali się na tym, że oni zaczynają prowadzić te swoje wyprawy komercyjne, gdzie swoich klientów biorą na ośmiotysięczniki zaporęczowane od podnóża do szczytu. Może nie zwrócono właściwej uwagi na to, że te wyprawy dały im niezwykłą, no, taką zawodową sprawność. Ja podziwiałem to, jak oni bardzo szybko poręczowali ten dół K2 i jak sprawnie zakładali te obozy.
Ale muszę się przyznać do tego, że miałem taki pewien też takie uczucie, że chyba trochę szkoda i tu nie chodzi mi o to, że Polacy nie wejdą, tylko że ono K2 stało się takim symbolem, że jednak człowiek jeszcze ma jakieś takie bariery do pokonania i było mi z tym dobrze. Także no, ta bariera została ostatnio pokonana. Fajnie to zrobili, że właśnie w 10 osób, że to się stało takim nepalskim wejściem, bo absolutnie, no wydaje mi się, że Nepalczycy są tacy szerpowie, no tacy trochę niedoceniani, tak, no to to na ich plecach często wielkie wyprawy zdobywały szczyty.
Przeszli tę długą drogę od takich właśnie osób wspomagających zespoły zachodnie i wynajmowanych jakby do wykonania tej czarnej roboty do takiego obrazu już w tej chwili pełnych profesjonalistów zarówno w górach, jak i w biznesie. Bo trzeba zauważyć, że to właśnie Sherpowie tam byli kierownikami tych wypraw. No, więc to jest to. I to też jakaś taka myśl, że troszkę szkoda, że tutaj nie udało się Polakom, ale powiedzmy sobie szczerze, że mielibyśmy niewielkie szanse. Jeżeli już ktokolwiek miał wejść, to dobrze, że to właśnie Nepalczycy zrobili. A my będziemy mieli swój wkład duży, tak czy inaczej, w tę historię, całą epopeję zdobywania od Andrzeja Zawady z tej pierwszej wyprawy 87-88 roku.
Bardzo się ucieszyłam, że to właśnie Nepalczycy zdobyli zimą K2, dlatego że mam ogromne przekonanie i takie duże przeczucie.
Magda Jończyk, podróżniczka, która do Nepalu jeździ od 10 lat. W sumie spędziła tam 3 lata.
Że jest to taka historyczna chwila, ale też pewna sprawiedliwość dziejowa. Bo bez Nepalczyków, bez Szerpów tak naprawdę, te pierwsze ekspedycje nie miałyby w ogóle takiego finału, jaki miały w latach 50. zeszłego wieku. I mówimy, że to Szerpowie stanęli na szczycie. W końcu ich widać. Nie chowają się w blasku reflektorów za wspinaczami z zachodu, ale warto ich znać z imienia i nazwiska. I warto wiedzieć, że nie wszyscy z tych wspinaczy są Szerpami. Szerpowie zajmują tylko około 1% społeczności całego Nepalu. A wśród zdobywców K2 zimowego wejścia jest Nirmal Purja, który jest Nagarem, Gyaldzie Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma Ji, Sonam Sherpa, Mingma Tenzin Sherpa, Pem Chiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenzin Sherpa. Trudno jest zapamiętać te wszystkie imiona i nazwiska, ale myślę, że warto każdemu z nich nadać ważność udziału w tym, moim zdaniem, przepięknym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu charakterystycznym dla Nepalczyków i dla Azjatów w ogóle, czyli wejścia w dużej grupie. Bo wszędzie to widać, czy przy posiłkach, czy przy uroczystościach, że Azjaci naprawdę lubią być ze sobą. I nawet te ostatnie zdjęcia, które było widać po zejściu już do bazy, szczęśliwym zejściu, co jest przecież najważniejsze, że oni się po prostu obejmowali, oni się lubią. I od samego początku wiedzieli, że zaplanowali to wejście tak, żeby wspólnie stanąć na szczycie.
Sprytnie to zrobili, mieli szczęście oczywiście, bo z pogodą i dobrze, no. Trzeba mieć szczęście. A szczęście sprzyja dobrym podobno. Myślę, że przynajmniej przez jakiś czas będzie potrzebny dystans pewien do tego wszystkiego. Bo to jest za świeże takie, wiesz. Tak, ale to się, ale nie kończy się alpinizm, nie? Także są ludzie, którzy w ogóle nie byli zainteresowani przez wspinaniem zimą. Niewielu było zainteresowanych. Nie przejmujmy się tym. Tak jak ci powiedziałem, wydarzyło się najlepsze z najgorszych. Bo jakby weszli Rosjanie albo Cikon, to byśmy mówili, kurde, skubane. Nie? A tak to z sympatią podchodzi. No, Szerpowie weszli fajnie. Że mają wreszcie taki sukces nepalski, że to my, prawda? No, tak. A powiem ci szczerze, środowisko spinaczkowe i tak zapomni te 10 nazwisk. A wszyscy będą wiedzieć, kto to jest Simonek, kto to jest Cikon, kto to jest Denis. A o nich to tak będą mówić, a ja coś tam Szerpowie weszli. No, tak średnio jest sprawiedliwe, no ale cóż.
No co po K2? No to jest oczywiście ogromne pytanie, dlatego że przez lata panował u nas taki etos zdobywania 8000ników zimą i właściwie nikt nie widział żadnych innych wierzchołków.
Piotr Pustelnik.
Oczywiście zdobycie K2 zimą nie jest końcem działalności zimowej alpinistów. To jest to jest koniec pewnej epoki, a początek nowej. I ta nowa wydaje mi się być ciekawsza od tej poprzedniej. Jest trend ku niezdobytym szczytom, ku temu, żeby odkrywać coś nowego. Tak jak himalaiści z lat 50. odkrywali Himalaje, te najwyższe góry, jako coś zupełnie nowego, tak teraz to obecne pokolenie będzie odkrywało na nowo i Karakorum, i Himalaje, tylko na trochę niższych wysokościach, ale będzie odkrywało.
To co, tylko K2 jest jedna góra? Jest tyle, wiesz, można w tyłek dostać wszędzie. Nie ma znaczenia na jakiej górze.
Ale myślę, że o tych chłopakach, którzy w tej chwili działają w górach, to cały świat usłyszy. To jest naprawdę nieprawdopodobnie zdolne pokolenie. Nie mieliśmy takiego pokolenia od 40 lat.
Bo tak naprawdę, jak powiedział ponad 30 lat temu Andrzej Zawada, liczą się ludzie.
Entuzjazm ludzi, energia, no i oczywiście pomysłowość ludzi. To jest właśnie podstawa. Podstawa we wszystkim i uważam, że u nas teraz w kraju też przede wszystkim liczy się inicjatywa. Inicjatywa i ludzie się liczą. Ludzie. No, te góry jak były, tak są i dalej będą, a to, co się w tych górach będzie działo, to zależy od ludzi. La 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 la